Salon artystyczny.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj ze mną poeci. Poeci znakomici, poeci różnorodni, poeci reprezentujący też różne dwa pokolenia. Ludwik Filip Czech.
Dzień dobry.
Poeta, współzałożyciel i członek Gdańskiej Grupy Poetyckiej, recenzent i twórca wielu, autor wielu zbiorów wierszy, najnowszy zatytułowany Wióry. Tadeusz Dąbrowski.
Dzień dobry.
Poeta, eseista, tłumaczony. No właśnie, tu musimy ustalić na 30 języków w tej chwili.
Czyli... Już przestałem liczyć, ale 30 kilka, tak, tak, tak.
Tak, bo jeszcze parę lat temu było 20.
Tak, 30 kilka, ale to nie znaczy, że we wszystkich tych językach mam książki. To są często pojedyncze wiersze takich kompletnych książek przetłumaczonych na inne języki. Mam, zdaje się, 16 czy 17.
Tylko. Zaledwie. Od 2025 roku redaktor naczelny to posłu kultowego. No i Urszula Morga.
Dzień dobry.
Reżyserka, autorka książek dla dzieci i poetka, autorka tomu wierszy Fundamenty, za który otrzymała nagrodę podczas 15. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Janusza Różewicza. O nagrodach porozmawiamy, ale najpierw o Światowym Dniu Poezji. Wczoraj, 21 marca, ustanowione przez UNESCO. Świętowaliście?
Ja owszem, dlatego że wróciłem dopiero co z jubileuszu pisma Odra z Wrocławia i to było prawdziwe święto poezji. Nagroda Odry w tym roku trafiła do rąk poety Bogdana Zadurę, więc było dużo okazji do wymiany myśli i wierszy między poetami różnych pokoleń właśnie. Ja muszę powiedzieć, że ja mam taki sceptyczny nieco stosunek do tego święta poezji, bo ono może sugerować, że poezja jest czymś wyłącznie odświętnym, a ja bym wolał, żeby poezja była towarem pierwszej potrzeby i żeby towarzyszyła nam na co dzień, również w trudnych momentach, bo poezja, zwłaszcza dzisiaj, nie powinna być chyba odskocznią jakąś taką od bolączek codzienności, tylko powinna w tym życiu codziennym uczestniczyć i nam na co dzień towarzyszyć. Więc oczywiście świętujmy, cieszymy się, ale niech to nie będzie jedyny dzień, kiedy pamiętamy o poezji.
Pozostali twórcy świętowali?
Ja nie świętowałem, ja siedziałem w mieszkaniu i zastanawiałem się, co by tu mądrego powiedzieć dzisiaj w radio. Także tylko to mi zajmowało wczorajszy czas i o poezji, znaczy o poezji oczywiście musiałem myśleć, ponieważ tutaj o poezji mówimy, natomiast nie świętowałem.
Ja świętowałam najpierw w południe, ucieszył mnie bardzo werdykt Europejskiego Poety Wolności. Mam tą książkę laureatki Aminy Elmi i zachwyciło mnie to, że kapituła podjęła taką, a nie inną decyzję. I chyba tak pod takim międzynarodowym hasłem minął mi cały ten dzień, bo wieczorem w bardzo magicznym miejscu w Oliwie odbywało się im takie wydarzenie, performatywne, można powiedzieć, połączenie słowa, dźwięku i obrazu zrealizowane przez Dom Literatury w Gdańsku. To się nazywało Water Words i była to taka prezentacja poetów naprawdę ze wszystkich stron świata, również w językach rzadkich. Były wiersze po walijsku, ukraińsku, kaszubsku, ale byli też poeci z Kuby czy Serbii, także niesamowity, taki międzynarodowy, bardzo kameralne spotkanie, ale naprawdę wspaniałe.
I to było wzbogacone muzyką Jacaszka.
Jacaszka, tak, muzyką Jacaszką, fantastycznymi też wizualnymi projektami, także to było piękne świętowanie.
No właśnie, skoro już wywołaliśmy ten temat, ty właściwie wywołałaś, czy tak widzicie przyszłość poezji, że trzeba, czy powinno się, czy dobrze ją wzbogacać dźwiękowymi, wizualnymi interpretacjami? Żeby nie tracić tej uwagi czytelnika?
O, broń Boże. To znaczy, oczywiście takie melanże mogą zaowocować jakąś, mogą przynieść jakąś trzecią wartość dodaną, ale poezja nie potrzebuje towarzystwa innych sztuk do tego, żeby nas poruszać, żeby nas zachwycać, żeby nas szokować. Wiersz jest takim tworem kompletnym. Ma swój kształt, ma swoją melodię. I jest takim osobnym uniwersum. I zawsze moją jakąś taką nieufność budzą próby sprzedaży poezji w trójpaku z innymi sztukami, bo ona naprawdę radzi sobie sama i potrzebuje ciszy w nas. Ciszy, którą potrafimy nie tylko znaleźć w ciągu dnia, ale w sobie wykreować, takiej przestrzeni, bo tylko wtedy może dojść do intymnego kontaktu poety i czytelnika. Natomiast wszystko inne to zakłócacze.
Ja się zgadzam z Tadeuszem, tym bardziej, że ja jestem z pokolenia, kiedy poezję recytowali w telewizji, w Radiu Nowym naprawdę wybitni aktorzy. I to mnie przekonuje. Mnie nie przekonuje, powiedzmy, ja nie wiem, czy można nazwać slam śpiewającą poezją, tak? Coś takiego, bo ja tam byłem kilka razy przez znajomych zaproszony. Ja tego po prostu nie rozumiem. Wiem, że kiedyś tak, poetka zapraszała mnie na ten slam. Ja byłem tylko czystym obserwatorem. No ona wyszła na scenę i ona zaczęła czytać swój wiersz, nie najgorszy, ale w trakcie zaczęła walić w szufladę, w dno szuflady. I mnie to w ogóle rozśmieszyło i pomyślałem sobie, że więcej na takie spotkanie nie przyjdę. Także jednak rzeczywiście wiersze powinny istnieć samodzielnie i takich, jakiś, jak to powiedział Tadeusz, melanży nie, też jakoś nie popieram.
A te slamy wspomniane cieszą się ogromną popularnością.
Cieszą się popularnością, natomiast często one są w internecie publikowane i tak dalej. Widać tego, co młodzież, która tam skacze, wali w puszki i tak dalej. Ale mnie to po prostu nie przekonuje, bo ja czytając wiersz, czy słuchając wiersz, ja chcę słyszeć, co jest w tekście, a ja nie chcę żadnych czegoś, co po prostu mnie rozprasza.
No slam to jest taka bardzo pojemna formuła i właściwie trudno powiedzieć, gdzie się tutaj kończy literatura, a zaczyna performance po prostu, czy teatralizacja. Widziałem slamy, które były wygrywane przez autorów, którzy nie mówili ani słowa, ostentacyjnie milcząc przez kilka minut. Więc oczywiście część tych tekstów, część tych wystąpień zahacza o literaturę, nawet zdarzają się na slamach wybitni poeci, ale przeważnie jakby o coś zupełnie innego tutaj chodzi i ja byłem świadkiem kiedyś takiej sytuacji, kiedy wierzyłem, jeszcze trochę wierzyłem w to, że może popularność slamów przełoży się nieco, czy świadczy o tym, że z czytelnictwem poezji wcale nie jest tak źle, czy nie musi być źle. No ale pozbyłem się złudzeń, kiedy zobaczyłem, jak na poetę żyjącego klasyka, który czytał 2 godziny wcześniej w tej samej sali, przyszło 5 osób, a 2 godziny później na slam przyszło 150 osób.
No ale jest też coś takiego, że jednak poezja jest, w poezji jest wpisana wolność i wydaje mi się, że to, że sami nie odnajdujemy czegoś w tej formie, nie oznacza, że to nie jest poezja. Myślę, że to jest w ogóle fantastyczne, że poezja, jak mówi samo słowo poezja, no pochodzi od tworzenia i tak naprawdę ta forma tego tworzenia, czy ktoś milczy, czy ktoś zapisuje, czy ktoś to jojkuje, czy śpiewa, no teksty piosenek to też są wiersze, tak? Więc ja myślę, że jakby ja nauczyłam się też trochę tego w ciągu swojego życia, że na każdym etapie tego życia trochę inaczej tej poezji doświadczamy i trochę inaczej jej potrzebujemy i konsumujemy. Pochodzę na przykład ze środowiska takiego bardzo wizualnego, a sama nie wyobrażam sobie tego, żeby w mojej książce były, nie wiem, ilustracje. Wydaje mi się one bardzo rozpraszające i narzucające interpretacje. Ale wiem, że są świetne książki poetyckie, które są ilustrowane grafikami. I wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne, a ponieważ poezja to jest jednak dla mnie takie medium absolutnej wolności, bardzo demokratyczne, to fajnie, że istnieją różnego rodzaju formy wypowiedzi. Myślę, że ten slam to jest też taka forma, w której w pewnym wieku, na pewnym etapie rzeczywiście ludzie się świetnie odnajdują i mogą mówić swoim głosem. I to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że warto to pielęgnować mimo wszystko.
A może za dużo osób chce mówić swoim głosem, skoro aż 150 czy 120 osób przychodzi na slamy, a za mało osób chce słuchać?
To jest taka formuła właśnie, która sprawia, że każdy czuje się potrzebny, bo jak wiemy, słuchacze, którzy również sami występują na scenie, głosują. No więc każdy się czuje potrzebny i ma takie poczucie, że bez niego ta impreza by się po prostu nie odbyła. I myślę, że ten ten element zaangażowania publiczności w cały ten proces jest jednym z powodów popularności tej formuły, że nie ma takiego wyraźnego, twardego podziału na scenę i widownię, tylko to się zaciera. Ci, którzy słuchają, za chwilę występują i to wszystko. A poza tym myślę, że taka socjologia się wokół tego wytworzyła. Nawet ja, który na tych slamach, zwłaszcza odkąd mam 2 małych dzieci, nie bywam, ale rozpoznaję twarze tak zwanych kultowych, znanych slamerów, którzy mają już tam na koncie kilkadziesiąt wygranych, więc to się robi taka subkultura i ci slamerzy, ci najbardziej popularni, rzeczywiście mogą mieć takie poczucie, że są gwiazdorami. Natomiast tak jak powiedziałem, wiersz potrzebuje w moim odczuciu wyłącznie wrażliwego czytelnika i cichej lektury. I nawet interpretacja aktorska, znaczy prezentacja aktorska, aktor czytający wiersz, to jest interpretacja. Nawet jeżeli decydujemy się przeczytać wiersz na głos, to go interpretujemy. Jednym z najwspanialszych takich chwytów poetyckich, dobrodziejstw, jakie oferuje nam poezja, jest coś takiego, co się nazywa przerzutnia. I właśnie dlatego, że wiersz jest poszarpany z prawej strony, możemy opowiedzieć w jednym wierszu wiele historii, czasami sprzecznych, czasami wiersz się może kłócić sam ze sobą, w zależności od tego, czy będziemy go czytać płynnie, ciurkiem, czy będziemy pauzować na końcu każdego wersu. Nie sposób w głośnej lekturze zrobić tego i tego. Więc siłą rzeczy nawet głośna lektura wiersza jest już interpretacją. Więc ja jestem zwolennikiem takiego obejmowania wiersza spojrzeniem w takim jednym błysku, kiedy widzę go jako hologram, który opalizuje, który odwraca się do mnie kilkoma swoimi takimi stronami, obliczami, ale to wszystko jestem w stanie uchwycić jednocześnie, w jednym spojrzeniu. To jest najpiękniejsze. I wtedy widzę, jak poezja jest niesamowicie wydajna w odzwierciedlaniu skomplikowanego świata, w którym żyjemy. I że w tych wieloznacznościach jest jakaś pełnia po prostu. Że wiersz jest taką, że dobry wiersz może mówić tak i nie jednocześnie i to będzie wiarygodne. Nie będzie hipokryzją.
Mówimy o tym, czego potrzebuje wiersz. A komu dzisiaj jest potrzebny poeta?
Ja myślę, że to są takie czasy, w których tak naprawdę poezja przeżywa jakiś absolutny renesans i wbrew temu, że mówi się, że ciągle za mało ludzi czyta wiersze i za mało ludzi po nie sięga i więcej, nie wiem, osób przychodzi na slamy niż na spotkania poetyckie, to ja, która bywam na tych spotkaniach, widzę, że wcale tak nie jest, że wiele przychodzi osób na te spotkania, co więcej, przychodzi wiele młodych osób, co jest bardzo dla mnie zaskakujące. Ja pisałam jako bardzo młoda dziewczyna i bywałam na tego typu spotkaniach jako młoda osoba i później przestałam, wydawało mi się, że jest jakiś ogromny kryzys poezji, że nikt nie przychodzi na tego typu spotkania, a dzisiaj bywając w różnych miejscach, widzę, że młodzi ludzie bardzo potrzebują tej formy wyrazu. Wbrew pozorom, o czym już kiedyś rozmawiałyśmy razem, internet jest też taką przestrzenią, która sprzyja poezji. Ona tak naprawdę lubi krótkie formy i bardzo często jest tak, że publikowanie krótkiej formy, ja zawsze mówię, że warto jest internet hakować wierszem, bo w tym paskudnym, takim algorytmicznym bałaganie, który często niesie ze sobą dużo i zła, i jakiejś takiej nienawiści, zasypywanie tego internetu wierszami wydaje mi się bardzo dobrym sposobem na to, żeby go w jakiś sposób właśnie zhakować i przechwycić uwagę dla wierszy. Myślę, że to są czasy, które poezji bardzo potrzebują. Bardzo potrzebują zatrzymania, pauzy, refleksji i warto jest to robić i szukać tej uwagi, bo bardzo wiele ludzi nie sięga po wiersze, bo po prostu nie ma takiej odwagi. I się wydaje, i to jest zresztą pokutuje nasza edukacja wieloletnia, że wiersze, że poezja jest czymś bardzo hermetycznym, że poezja jest czymś, czego należy się bać, bo ona jest trudna i niezrozumiała, a ludzie, którzy wpadają na wiersz bardzo często, okazuje się, że mogą w nim znaleźć coś dla siebie, mogą znaleźć siebie, mogą czytać różnego rodzaju tropy albo właśnie tak jak tutaj powiedział Tadeusz, interpretować coś po swojemu, czego by się nie odważyli nigdy. Nie sięgnęliby po książkę poetycką na przykład, ale widząc taki wiersz w internecie rzeczywiście znajdują tam coś dla siebie, więc myślę, że ma dzisiaj czytelników, pewnie nadal za mało, ale myślę, że nie chodzi też o ilość, ale o jakość i warto jest rzeczywiście cały czas docierać do nowych osób.
W dobrym wierszu nie sposób kłamać, to znaczy są poeci, którzy kłamią w wierszach, ale to jest poezja jest takim medium, że jest to od razu wyczuwalne. Jakby kłamstwo w poezji się natychmiast obnaża. I kto wie, czy największą rolę, jaką poezja dzisiaj w tych pozornie niepoetyckich czasach ma do odegrania, to jest właśnie odkłamywanie świata i bycie odtrutką na te wszystkie erzace wartości, które nas otaczają, na ten szum medialny, na hejt, na wytwory sztucznej inteligencji i wydaje mi się, że coraz więcej ludzi może sięgać po poezję jako z taką nadzieją, że to jest być może ostatnia rękojmia prawdy, autentyczności. I oby tak było.
Też mam taką nadzieję. Dokładnie tą samą.
Ludwik Filip Czech.
A ja nie mam pojęcia, ponieważ ja właściwie obracam się w środowisku ludzi, którzy nie piszą wierszy. Naturalnie mam też wiele osób, które te wiersze piszą. Natomiast ja nie widzę jakby specjalnej potrzeby wśród tych moich znajomych niepoetów. Nie widzę, żeby mieli potrzeby czytania po prostu. W ogóle najczęściej niczego nie czytają.
Ale bo ciebie mają, bo ty masz wtedy chodzącą żywą poezję, to po co oni jeszcze mają czytać wiersze?
Tak, albo przychodzą do mnie i ja na siłę im czytam, więc oni mają tego wszystkiego dość. Ja nie wiem, czy to znaczy, ja jestem po prostu pesymistą w tych sprawach i ja myślę, że poezja i przetrwa i będzie jeszcze kupę lat po naszej śmierci. Natomiast czy ją nie przykryją takie rzeczy jak dzisiaj, takie medialne, tego internet i tak dalej. Nie mam zielonego pojęcia. Prawdę mówiąc, ja się nad tym nie zastanawiam. Ja raczej myślę o tym, czym dla mnie jest pisanie, a to jest takie uprawiane od 40 kilku lat rzemiosło, w którym oczywiście też trochę trzeba mieć talentu, natomiast ja nie demonizuję poezji w tym znaczeniu, że jest to czymś, coś dla mnie wyjątkowego, czy w ogóle, że coś zmieni świat. Już z tego dawno wyrosłem, także czym jest dla innych poezja, po prostu nie wiem, nie mam zielonego pojęcia.
O pana Tadeuszu porozmawiamy, ale to po przerwie. Teraz czas na muzykę.
Salon artystyczny.
Pan Tadeusz, burza ostatnio wybuchła wokół tego, że zostanie wycofany z listy lektur obowiązkowych. No, jeśli chodzi o szkoły średnie, to tutaj nic nie wiemy. Rzeczywiście uczniowie podstawówki zostali pozbawieni pana Tadeusza. I pomyślałam, że to jest ciekawy moment, żeby zadać wam, poetom, pytanie, czy istnieje dzisiaj jeszcze coś takiego jak kanon poezji?
No, żyjemy w czasach, oczywiście zabrzmi to jak truizm, kryzysu rozmaitych autorytetów, instytucji, ale przecież samo słowo kanon nie zakłada jednogłosowości, tylko wielogłosowość. Ale rzeczywiście nawet rozmaite programy ministerialne, ich nazwy mówią same za siebie, na przykład inne tradycje. Prawda? To jest jeden z programów Instytutu Książki. To świadczy o tym, że jakby żyjemy w czasach jednak dekonstrukcji tych wielkich narracji i stawiamy na wielogłosowość, na nieoczywistość, właśnie na tę liczbę mnogą, tradycję, że nie ma jednej uświęconej tradycji, ale że może ich być bardzo wiele. Mnie się wydaje, że owszem, oczywiście, że istnieje kanon, ale on się, że tak powiem, na bieżąco kanonizuje. Bo przecież cały czas rodzą się poeci, cały czas wychodzą książki poetyckie. Trochę gorzej jest z krytyką literacką, moim zdaniem, z krytyką poetycką, z krytyką towarzyszącą, żeby wyłowić to, co naprawdę jest ciekawe i uzasadnić mądrze, dlaczego ten tomik jest wybitny, a ten jest wtórny. Natomiast no, literatura się dzieje, powstaje i te nowo powstałe rzeczy mają wpływ oczywiście i reinterpretują to, co już było. No, na tym polega chyba na pewno kultura, że ona przecież cały czas się dopowiada, cały czas się zmienia, cały czas się polaryzuje, cały czas się reinterpretuje. Przecież Mickiewicz po tym, jak zaistniał poeta Rafał Wojaczek, już nigdy nie będzie tym samym Mickiewiczem, dzięki Wojaczkowi. Więc ja postrzegam kulturę jako coś bardzo, bardzo żywego, dynamicznego i dla mnie to jest oczywista oczywistość, że na tradycję i na kanon składają się różne tradycje, różne kanony.
Ja myślę też, że to, że jest jakaś historia, z której jakiś trząs, z którego się wywodzimy i na pewno warto jest to poznać i uczyć dzieci, pokazywać im tradycje literatury, to nie wiem, czy akurat szkoła podstawowa jest najlepszym momentem na taki usztywniony kanon. Dlatego, że wydaje mi się, że ten problem, którego ja osobiście doświadczyłam w szkole, to był właśnie ten moment przełamania lęku. Lęku przed czytaniem, lęku przed tym, czy rozumiem, lęku przed tym, czy mogę pisać i mam prawo pisać. Wydaje mi się, że otwieranie dzieci, dawanie im pewnego rodzaju takiego impulsu do tego, że literatura to jest coś fascynującego i to jest jakaś niesamowita podróż, to jest ważniejsze niż taka edukacja, kto był dobrym poetą, a kto nim nie był. I jakby zgadzam się z tym, że kultura i literatura jest czymś bardzo elastycznym i to się zmienia z czasem, ale wydaje mi się, że do tego też trzeba dojrzeć, że dzieciaki rzeczywiście w szkole podstawowej fantastycznie, żeby po prostu pokochały literaturę i żeby się na nią otworzyły, żeby się jej nie bały. I to jest podstawowe zadanie szkoły, bo my wyszliśmy z lękami. Ja spotykam dzisiaj na swoich spotkaniach na przykład poetyckich osoby 60-70-letnie, które mówią mi, ja nie czytałem nigdy poezji, bo się bałem, że nie rozumiem, bo w szkole mnie uczono, że muszę rozumieć, co poeta chciał przez to powiedzieć. Myślę, że to cały czas pokutuje w naszym pokoleniu, że jeżeli jest na to metoda, żeby dzieci uwolnić od tego, to ja jestem jak najbardziej za. Natomiast to nie oznacza, żeby rzeczywiście tej kultury i tego kanonu nie uczyć, ale też się zgadzam z tym, że on się ciągle poszerza i powiększa i uzupełnia.
I oczywiście od tego, jak ten kanon jest przedstawiany, zależy też to, czy on będzie aktualny i czy będzie żywy. Bo jeżeli nauczyciel zmotywuje uczniów, pokaże, jak bez kompleksów, jak bez lęków właśnie czytać choćby Pana Tadeusza, no to ten Pan Tadeusz na mnie nie zakrzepnie w coś martwego, w coś, tylko będzie cały czas komentarzem do naszej współczesności.
A nawet może stać się frajdą.
Więc to jest ogromna praca do wykonania na poziomie takim pedagogicznym, żeby pozbawić młodzież lęku przed poezją, żeby wytłumaczyć jej, dać jej takie żywe przykłady tego, że język poetycki to nie jest jakaś pamiątka z przeszłości, ale że to jest najbardziej współczesny z języków. Nie ma. Poezja jest jakby ze swojej natury współczesna. Nie ma języka, który byłby tak współczesny jak język poetycki, ponieważ to właśnie w wierszach ujawnia się coś, co na poziomie, nie wiem, socjologicznym, politycznym czy duchowym objawi się być może za kilkadziesiąt lat. Poezja jest tym sejsmografem przemian i kiedy to pojmiemy, no to nagle zaczniemy inaczej czytać literaturę, zwłaszcza poezję, jako coś właśnie do bólu współczesnego. I nie wiem, dlaczego tak się tego nie przedstawia uczniom.
Ale to też wracając trochę teraz do tego, co mówiliśmy o slamach, bo moim zdaniem to troszkę jest tak, że mówimy o tym, że poezja jest czymś bardzo współczesnym i wydaje mi się, że czasy współczesne, one też często przyciągają troszkę innymi rzeczami, niż przyciągały nas. I patrząc na przykład na to, jak młodzi ludzie reagują na slamy, bodajże w ubiegłym roku albo dwa lata temu byłam na festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu w Gdańsku i patrzyłam na nauczycielki, które przyprowadzały swoich uczniów, uczennice na spotkania poetyckie i tam na przykład była obecna dziewczyna, która w ramach Wersopolis przyjechała, Portugalka, slamerka, która recytowała swoje wiersze po portugalsku tak ogromnie, emocjonalnie. Ja widziałam te nastolatki i tych nastolatków, którzy potem stali w kolejce do tej dziewczyny, znając już świetnie angielski, mogli się z nią porozumieć, porozmawiać o poezji, ale potem ta sama młodzież poszła do księgarni i kupowała tomy poetyckie, bo to są takie impulsy, które powodują, że kiedy ta poezja staje nam się bliższa, ona staje się taka, że możemy w tym brać udział, że ona może stać się, możemy jej dotknąć. Być może dla kogoś książka i wiersz jest, na początku tworzy dystans, tak? Ale te formy nowe, wydaje mi się, że dla tego pokolenia one mogą być rzeczywiście bardzo otwierające na poezję.
Ludwik Filipczak.
Ja tutaj niczego mądrego nie powiem, bo tutaj moi przedmówcy wyrazili właściwie wszystko to, co ja bym chciał powiedzieć. Znaczy, ja pamiętam, jeżeli jest tak, że pan Tadeusz wszedł do wyższych klas, to może i lepiej, bo ja pamiętam z własnego doświadczenia z lat szkolnych, no choćby taką lekturę nad Niemnem, której właściwie nikt nie mógł przeczytać. I to było coś okropnego, no a trzeba było to przeczytać. Więc ja myślę, że tak naprawdę to 100 razy bym wolał przeczytać pana Tadeusza po raz chyba, no drugi, bo tylko raz chyba czytałem, nie, no niż taką właśnie lekturę nad Niemnem, i to mi chyba się kojarzy z męką.
Tak, myślę, że mamy wszyscy podobne doświadczenia, chociaż nie wiem, czy Tadeusz Dąbrowski...
Nie, ja byłam fanką nad Niemnem, absolutnie.
Ja używam nad Niemnem na zajęciach na warsztacie pisarskim, który prowadzę już od kilku lat na Uniwersytecie Gdańskim.
Żeby zniechęcić te najsłabsze ognie.
Nie. Bierzemy tak zwany legendarny opis przyrody, który składa się z dwóch zdań wielokrotnie złożonych, które się ciągną przez trzy strony, i robimy z tego poezję. To znaczy, no zgodnie z tą niemiecką nazwą poezji, oni mają trzy słowa na poezję: Lyrik, Dichtung i poezji, ale Dichtung to jest ścieśnianie. No więc bierzemy ten fragment prozy w imadło i ściskamy do wiersza. A ostatnim etapem tego ściskania jest haiku. Haiku super. Zrobione na podstawie wrażeń lekturowych z tych dwóch stron. I to jest niesamowite, jak bardzo mogą się różnić te esencje, że jak wiele różności każdy student warsztatowiec jest w stanie wycisnąć z tego samego fragmentu.
Można wpaść na te warsztaty do ciebie?
Oj, to jest... Ja oczywiście zapraszam, ale to jest kierunek, no taki kierunek uniwersytecki, nowy, nowo utworzony i cieszące się dużą popularnością, bo jest 7 osób na miejsce i grupy są niestety sztywne, ale...
Bo to są studia pisarskie, tak?
Tak.
Ja mówiąc o nad Niemnem, myślałem o książce, o lekturze, natomiast tutaj koleżanka mówi, że jest fanką nad Niemnym. Ja też, tylko że filmu.
A, film też, ale ja książkę akurat...
Tak.
Na tym etapie życia, na którym byłam wtedy, uwielbiałam tą książkę, nikt tego nie rozumiał.
No właśnie,
to pokazuje, jak bardzo literatura jest, odbiór literatury jest, bywa subiektywny. Tak?
No tak.
To teraz bardzo by mnie zainteresował subiektywny kanon Ludwika Filipa Czecha.
To znaczy, kogo ja lubię, kogo nie lubię w poezji?
Tak, gdyby to miał być taki kanon prywatny poezji, to nie byłby tak jak...
No, to jest...
Różewicz, Herbert Miłosz?
Oczywiście, że ja tutaj nie będę oryginalny i to, co tutaj powiedziałaś, tak, no i Szymborska i tak dalej, natomiast tutaj oryginalny nie będę, a jeśli chodzi o kogoś, kto żyje, kto i tak dalej, no... Ja mam trochę tych książek, bo ja kiedyś pisałem recenzję do tego Akantu bydgoskiego. Ja tam dużo tych książek mam w domu, bo zostawiały, były u mnie wysyłane do mnie. To tam właściwie może dwie, trzy osoby zwróciły moją uwagę. Ja nazwisk tutaj nie wymienię. No co by tutaj powiedzieć? No nie wiem, ja nie mam zielonego pojęcia, bo mówiąc zupełnie szczerze, ja staram się poezji, czy bardzo mało czytać poezji. Staram się to robić, ponieważ jak ja czytam wiersze, to ja potem nie mogę wydobyć siebie samego w moich tekstach. Ja po prostu mam taki dar naśladownictwa, że ja po prostu, no trudno mi odbiec od lektury. Także jak... to w ten sposób mogę powiedzieć. Nie mam jakiegoś kanonu. Nie ma książek, które ja bym zobaczył na półce w księgarni i pomyślał sobie, że trzeba pieniądze zbierać i trzeba to kupić. Nie. Czegoś takiego po prostu nie ma.
Przerwa na piosenkę i jeszcze porozmawiamy.
Salon artystyczny.
Musimy przestać robić przerwy, bo bardzo ciekawe rzeczy wydarzają się w tych przerwach. Tutaj Ludwik Filip Czech w bardzo ciekawą dyskusję wszedł z Tadeuszem Dąbrowskim. Właściwie zdaje się, że ten kanon, nie wiem czy możemy zdradzać, że tutaj Tadeusz Dąbrowski mógłby się znaleźć w tym kanonie, tak? Tych poetów, których trzeba czytać, należy czytać. Ale na razie przeczytam fragment Ludwika Filipa Czecha, wiersz z tomu Wióry, bo to jest pytanie do was. Chciałbym wreszcie wiedzieć, ile w jednym poecie mieści się wierszy i gdzie są w nim upchane. Czy w sercu, czy w głowie, a może gdzieś pomiędzy.
Mi się wydaje, że poeta nas trochę kokietuje, bo wcale nie chce tego wiedzieć. Jakby się dowiedział, to by cała frajda z pisania prysła.
Oczywiście, że nie chce. No to jest takie pytanie... Chociaż oczywiście, że człowiek trochę sobie takie pytanie zadaje czasami, albo zadawał, powiem tak, zadawał jeszcze 30 lat temu. Natomiast to jest taka właśnie, to jest po prostu wiersz, no, żeby był w miarę ciekawy, w miarę zgrabnie napisany. Natomiast odpowiedź na niego albo jej nie ma, albo mnie po prostu specjalnie nie interesuje.
Czyli to nie był wiersz napisany pod wpływem braku weny i takiego lęku, ile jeszcze słów we mnie zostało?
Nie, w żadnym wypadku, nie. No, jeśli chodzi o tak zwaną brak weny, to ja teraz już od 2 miesięcy chyba niczego nie mogę napisać i po prostu milczę.
Oczywiście całe szczęście, że nie wiemy tak do końca, albo nawet częściowo, skąd pochodzi wiersz, skąd się bierze wiersz. Natomiast wydaje mi się, że można by się pokusić, mówię za siebie, na dokonanie takiego rozróżnienia między poezją, która przychodzi z języka i taką, która przychodzi spoza języka. I wydaje mi się, że nie trzeba mieć ogromnej wiedzy literackiej, żeby czytając wiersz, gdybyśmy mieli tak 20 losowo wybranych tomików i mieli je podzielić na 2 grupy tych poetów, którzy piszą ze środka języka i tych poetów, którzy piszą spoza języka, to nie mielibyśmy problemu z takim podziałem. A różnica jest zasadnicza i konsekwencje tej decyzji pisarskiej również, czy chcę pisać ze środka języka, czy spoza języka, są fundamentalne, są niebagatelne, dlatego że poeci, którzy piszą z języka, mają takie poczucie, że prawda jest jednak czymś wyprodukowanym przez język, że jest jednak funkcją retoryczną. Natomiast poeci, którzy używają języka, żeby przywołać coś pozajęzykowego, ale żeby się spotkać ze swoim czytelnikiem w znaczącym milczeniu, wydaje mi się, że to jest zupełnie inny gatunek poetów. Mnie osobiście dużo bliższe, więc gdybyś mnie zapytał o mój kanon, to byłaby to linia Mickiewicz, Norwid, Różewicz i jeszcze paru innych poetów, dla których coś takiego jak milczenie nie było pustym gestem albo nie było tylko niemówieniem, ale było czymś znaczącym, tak jak w muzyce. Nie byłoby muzyki bez pauz i ciszy. Przecież te pauzy między nutami są równie istotne, jak to, co jest, to, co słyszymy, to, co jesteśmy w stanie usłyszeć. Jestem przekonany, że dokładnie tak samo jest z poezją, że ona, oczywiście używając języka w sposób arcyświadomy i piękny, ale jednak wyprowadza nas poza ten język, sugerując, że istnieje ogromny kawał świata, który świetnie radzi sobie bez nas i bez naszych prób definiowania go i oswajania właśnie w języku. Więc wydaje mi się, że taki podział, czy takie dwa sposoby myślenia o poezji, można by jednak pokusić się o ich... Znaczy ja szczerze mówiąc wierzę, że są poeci z języka i poeci spoza języka.
To była, musimy powoli kończyć, także przeczytam jeszcze 2 część tego wiersza, bo to była tylko 1 część, a 2 brzmi wiersza dotyczącego pisania wierszy. Dlaczego z młodych wypływają wartko strumieniem, a ze starych skapują z trudem, kropla po kropli? Tak jest rzeczywiście, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy i o wasze doświadczenia recenzentów, redaktorów, że ci młodzi poeci są bardzo płodni. Ile propozycji do toposu spływa?
Oj, kilkanaście dziennie. Tylko że ja myślę, że tutaj Filipowi chodziło o coś innego chyba jednak.
No,
im poeta jest starszy, tym bardziej się zastanawia nad każdym słowem, pozwala sobie również na nienapisanie wiersza. Młody poeta nie jest w stanie się powstrzymać przed napisaniem wiersza. Starszy poeta czasami pozwala wierszom odejść od siebie.
To prawda. Ja tam taki dział prowadzę poezji w tym miesięczniku Wobec i no też tam rzeczywiście na mój, ja nie dostaję listów, tylko dostaję po prostu e-maile, tam propozycji do druku. I to jest to samo, co powiedział Tadeusz, że najczęściej to są wiersze bardzo, bardzo często słabe. No chyba, że to są autorzy, których ja znam i często powielam kilkakrotnie, to wtedy tak, natomiast rzeczywiście jest dużo. No ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, jeżeli już jest ten dział poezji, no to czymś go trzeba wypełnić. I to jest tak, że moim zdaniem na 10 dobrych poetów, no niestety, ale trzeba dać 6 słabych.
Żeby było widać, dlaczego ten dobry jest dobry.
Dlaczego ten dobry porównanie. Jest dobry i żeby widać, że ja coś robię w tym wszystkim. Nie?
To teraz nie wiem, czy ludzie nie będą się bali wysyłać do was wierszy.
Nie, no jeśli chodzi o mnie, ja jestem człowiekiem bardzo miłym, sympatycznym i nigdy powinienem oczywiście być bardziej krytyczny w stosunku do innych, ale nie jestem, bo co mi z tego przyjdzie właściwie?
Tadeusz Dąbrowski, jakim jest redaktorem? Krytycznym czy bardzo miłym?
Ja jestem przede wszystkim bardzo krytyczny wobec siebie, a bywa, że i bezwzględny. Dlatego z czystym sumieniem bywam bezwzględny dla grafomanów.
To bardzo przerażające, ale, że tak powiem, oczyszczający rynek. No, właśnie nie wiem, czy można tak mówić, że rynek zweryfikuje dobrego poetę. Czy w poezji to się sprawdza?
Myślę, że go czytelnicy zweryfikują, bo tak jak powiedziałem, dobry poeta nie udaje. I wydaje mi się, że mija się z celem sięganie po słabą poezję. Jakby. No, bo w poezji poszukujemy jakiegoś najgłębszego rodzaju komunii z autorem. Poszukujemy może nie odpowiedzi na pytania jakieś fundamentalne, ale to są wszystko zbyt poważne sprawy, żeby no nie wiem, ja mam w sobie jakiś taki instrument, że natychmiast wyczuwam fałsz w poezji. I ten fałsz może polegać również na tym, że poeta stara się być mądrzejszy niż jest, albo że stara się mnie czarować właśnie swoją elokwencją, swoim oczytaniem.
Albo naśladuje styl.
Albo naśladuje innych, tak, albo kopiuje siebie. To też jest fatalne, że jakby poeta to jest taki niewdzięczny trochę, nie powiem zawód, bo tutaj bardzo pokornie Filip mówi o sobie jako rzemieślniku. Mnie się wydaje, że to jest jednak coś więcej niż rzemiosło i wydaje mi się, że to jest taki zawód wysokiego ryzyka, że poeta jakby jest niejako zobowiązany do ciągłego przekraczania siebie. Natomiast są tacy poeci, którzy, nie tylko poeci, w ogóle artyści, którzy widząc, że coś, jak to mówi młodzież, zażarło, no to przecież nie ma lepszej metody na pozostanie na topie, na rynku, jak powtarzanie tego, co zażarło. Ale to jest jakby zupełne przeciwieństwo moim zdaniem takim kondycji poetyckiej jako ciągłego przekraczania i ciągłego poznawania siebie, czy poszerzania siebie.
Musimy niestety kończyć. Porozmawiamy za rok o tym wszystkim, o poezji. Ludwik Filip Czech.
Dziękuję.
Tadeusz Dąbrowski.
Dziękuję bardzo.
Urszula Morga.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Agata Olszewska. Program zrealizował Dmytro Wasylczuk. Bardzo dziękujemy. Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli z poezją lub bez.
Salon artystyczny. Dziękuję.